W tym
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. Ze mną jest tym razem Adam Ruszczyński. Ja się tutaj po chwilowej...
Dzień dobry.
Po chwilowej nieobecności zjawiłem. Witamy Państwa. Tydzień mieliśmy właśnie burzliwy z powodu nie tylko całego tygodnia, tylko ostatniego czwartku, do którego jakby wrócimy specjalnie. Ale zacznijmy od początku tygodnia. Zaczęliśmy ten tydzień otwartym mikrofonem na temat pytania, czy potrzebne są nowe partie na polskim rynku politycznym. Posłuchajmy głosów słuchaczy.
Znaczy, jeżeli chodzi o pana Petru i pana Biedronia, to myślę, że są to takie tacy sfrustrowani megalomani troszkę, którzy próbują zaistnieć na tej scenie i wierzą w to, co robią. Chwała im za to, że wierzą. Natomiast nie wróżę im sukcesów. Pan Biedroń ostatnio w telewizji na pytanie, czy będzie startował do Europarlamentu, powiedział, że tak. Ale gdyby został posłem do Europarlamentu, będzie również startował jako poseł na Sejm.
Udało się jedną partię, nie udało się, zakłada drugą. Nie uda się, następną, dziesiątą.
Ta partia też nie ma żadnej możliwości zaistnienia na scenie politycznej. W związku z powyższym uważajmy, że jest to próba na dalsze, godne, ciekawe życie.
Każda partia bajeruje, obiecuje nie wiadomo co, a potem no niestety w praniu to się wszystko obiecuje. No kraść już nie ma co, bo za bardzo już Polskę rozkradli, teraz no mówię, no teraz już chcą, gdzie się ten Petru za pracę gdzieś weźmie, gdzieś na jakiejś strefie może, czy tamtym drugim, co pan mówił.
Stworzenie się III Rzeczpospolitej rządziły takie partie jak Unia Wolności, SLD, AWS i Platforma Obywatelska. Jeśli chodzi o Unię Wolności, Platformę i AWS, no to tam się przewalały te same osoby, nie? Pamiętamy, jakie tam były i głównym interesem dla nich to było przedawanie majątku.
To są ludzie, którzy po prostu chcą się schować, brać pieniądze za nic.
Jak pan sądzi, potrzebne są nowe byty, czy one wynikają z potrzeb wyborców, czy raczej z potrzeb liderów partyjnych?
Panie Krzysztofie, odnoszę wrażenie, że o ile powstanie partii teraz Ryszarda Petru jest pokłosiem konfliktu, jego konfliktu z Katarzyną Lubnauer i taką potrzebą powrotu na scenę polityczną, o tyle inicjatywa Roberta Biedronia jest próbą uporządkowania sytuacji na lewicy w Polsce i przejęcia, krótko mówiąc, przejęcia znaczącej części elektoratu lewicowego, co w moim przekonaniu będzie się odbywało kosztem SLD, na co wskazuje wystąpienie z SLD Wojciecha Gawkowskiego i on wypływa u Roberta Biedronia. To jest człowiek, który zna świetnie struktury SLD-owskie i którego zadaniem będzie wyskrobanie SLD od wewnątrz i transfer ludzi do Roberta Biedronia. Także widzę w tym taką chęć uporządkowania sytuacji na lewicy i zdominowania sceny politycznej lewicowej przez Roberta Biedronia i jego ludzi.
Gdybyśmy jakby zobaczyli, że w jakimś sensie ta lewica, o której tutaj rozmawiamy, jest jakąś częścią taką daleką dosyć Platformy Obywatelskiej, to gdybyśmy z drugiej strony uznali, że po tej części związanej z PiS-em mamy Kukiz i Ruchy Narodowe, to czy istnieje w Polsce szansa dla tych dwóch ugrupowań jakaś większa?
Ale czy pan ma na myśli ugrupowania lewicowe?
Nie, szansa dla lewicy?
Znaczy, pan o to pyta?
Ja w ogóle kontestuję podział na lewicę i prawicę.
Zacierają się te różnice.
Widziałbym to raczej w innych aspektach. Natomiast jeśli lewicę wiążemy z internacjonalizmem i z programem prosocjalnym i swobodą obyczajową, no to w zasadzie mamy tutaj pewien problem, wyszczególnie co jest lewicowe, co jest prawicowe w tych bytach, które są na polskim rynku. Bez wątpienia partia Biedronia jest taką partią stricte lewicową, która wszystkie te aspekty ujmuje, ale jeżeli idzie o pewną swobodę obyczajową, to jest również i partia Petru, jak również internacjonalizm, to też jest partia Petru i też Platforma. I widzimy, że one mają pewien jakby ten wektor, żeby się wzajemnie zżerać.
tak, tu są skazane w pewnych aspektach, jeśli chodzi o obyczajowość, tą rozumianą w, mówiąc umownie, tak, w kategoriach postępowych. To oczywiście, że pomiędzy Robertem Biedroniem, Ryszardem Petru, Barbarą Nowacką, czy Sojuszem Lewicy Demokratycznej, chociaż Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawach obyczajowych jest trochę bardziej konserwatywny.
Bardziej konserwatywny jak Platforma Obywatelska.
Myślę, że tak. To tutaj będzie iskrzyło pomiędzy tymi segmentami partyjnymi.
Mamy w gruncie rzeczy takie dwa obszary, tak bym powiedział, jakby rozumienia tych partyjnych emocji, że jeden obszar to jest obszar rywalizowania, czyli jest to wspólne pole, podobne programy i na atrakcyjność się ścigamy, a drugi obszar to jest pole konfliktu, gdzie się nie zgadzamy i próbujemy się różnicować. I to zżeranie się partii odbywa się na tych polach, na których się próbujemy mieć ten sam program i próbujemy być atrakcyjni. I tutaj takie mam wrażenie, że mamy identyczną sytuację po stronie Platformy i identyczną sytuację po stronie PiSu. Niewiele się przecież Kukiz różni od głównych założeń PiSu, z tym że można powiedzieć, że Kukiz jest bardziej pro-gospodarczy, a mniej pro-socjalny, prawda? Natomiast w wersji patriotycznej, czy w wersji jakby tej związanej z obyczajowością są bardzo podobni.
No, można odnieść takie wrażenie. Oczywiście tutaj w grę wchodzą jeszcze pewne takie osobiste niuanse związane z poglądami poszczególnych posłów, ale generalnie ja bym się z pana obserwacją zgodził.
Mam wrażenie, że na polskim rynku politycznym bardziej decydują fobie personalne, czego niejako jaskrawym przykładem był wczorajszy teatr w Gdańskim Sądzie, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
We wtorek rozmawialiśmy z słuchaczami o euro, czy to jest jakaś szansa dla Polski, czy to jest raczej zagrożenie. Posłuchamy, co słuchacze mówią o tym.
Waluta euro służy w Europie do wyzyskiwania mniejszych krajów, szczególnie krajów dawnych demoludów, tak jak Polska, krajów postkomunistycznych. Wszystkie kraje, które przyjmują teraz, jak Słowacja, Łotwa i tak dalej, to cały czas muszą do tego dopłacać. Mają u siebie wielką drożyznę, eksportują siłę fizyczną, roboczą na Zachód.
Uważam, że przyjęcie euro przez Polskę jest absolutnie nieodzowne. Kwestia tylko, kiedy miałoby to nastąpić. Polska bardzo wszechstronnie korzystałaby, oprócz pierwszego pewnego szoku, korzystałaby na tym, dlatego że Europa, szczególnie Unia Europejska, to są naczynia połączone.
W żadnym wypadku, bo to jest kolejne przejmowanie przez tak zwany eurokołchoz mniejszych państw, po to, żeby je po prostu wykorzystywać i dla swoich celów, tak? Unia Europejska, ja mam nadzieję, że ona się jak najszybciej rozpadnie. Ta dominacja Niemiec w końcu się skończy i Francji, oni tylko do tego właśnie dążą. Złoty jako waluta daje się bronić. My możemy wpływać na jego kurs, a co za tym idzie, wpływać na swoją gospodarkę.
Zdecydowanie.
Jeśli my przyjmiemy euro, będą naszą walutą dysponować Niemcy. Bo to jest niemiecka waluta i tylko dla Niemców jest to waluta.
Jeszcze to nikt nie zwrócił na to uwagi, bo jakbyśmy na przykład przyjęli euro dzisiaj czy tam jutro, to te zasoby finansowe Narodowego Banku, które tutaj mamy, to jest kilkaset miliardów złotych, to one by musiały być po prostu przelane na konto do banku unijnego tam we Frankfurcie nad Menem. Tak, żebyśmy się pozbyli kilkaset miliardów złotych po prostu naszych rezerw finansowych, walutowych, nie?
Jeżeli ja mam w tej chwili 1280 złotych emerytury po przeliczeniu na euro, to jest naprawdę śmieszne, jaka to wyjdzie suma. Oby nie było tak, jak było byłym Dederowie, że chleb kosztował jedną markę, a potem kosztował 2 euro. I to samo może być u nas.
No, bardzo dramatyczne. Ten ostatni głos, zgadza się pan z nim?
Zrobiłbym na początek uwagę o charakterze ogólniejszym, no, że opinie ekspertów są bardzo mocno podzielone w tej kwestii i opinie społeczeństwa też, chociaż badania pokazują, że przeciwników przyjęcia euro jest więcej niż zwolenników, więc gdybyśmy się posłużyli kategorią zdrowego rozsądku, to widać, że ten zdrowy rozsądek
się zgadza z opiniami ekspertów?
Częściowo tak. Ja spróbuję przytoczyć kilka argumentów ekspertów, którzy są przeciwnikami sojusznikami euro, a są to praktycy, między innymi Stefan Kawalec, wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska, i on twierdzi, że złotówka chroni konkurencyjność kraju i ułatwia jej odzyskanie w przypadku, gdy gospodarka polska z jakichś powodów by tą konkurencyjność utraciła. Podaję przykład zweryfikowany, gdy w 2010 roku wybuchł kryzys euro, który jest ewidentnym faktem. Oceniano, że kraje południa Europy powinny obniżyć płace w swoich gospodarkach od 10 do 30%. I teraz, gdyby te kraje miały własną walutę narodową, to poprawiłyby konkurencyjność poprzez osłabienie tej waluty narodowej.
No to jest oczywiste.
To jest bardzo prosty mechanizm dostosowawczy. Tak się stało właśnie w Polsce na przełomie 2008 i 2009 roku, kiedy złotówka została osłabiona o 30% i my nie straciliśmy konkurencyjności. Dzisiaj jesteśmy w czubie Unii Europejskiej.
My rozważając te rachunki, musimy również zwracać uwagę na emocję społeczną, która jest jednak fundamentem gospodarki. Jeżeli społeczeństwo woli strajkować jak pracować, to cóż z tego, że mamy zdrową gospodarkę.
Ale istotnym czynnikiem ekonomicznym jest także wskaźnik optymizmu gospodarczego, tak? Który się przekłada na decyzje dokonywane przez konsumentów na rynku.
Czy ja myślę, że ta dyskusja na temat euro jest wywołana bieżącą potrzebą wywoływania szumu bardziej niż jakiejś rzetelnej dyskusji, bo to nie jest temat moim zdaniem na taką publiczną bijatykę, jaka się w tej sprawie odbywa.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Mam takie przekonanie, że ciekawsze rzeczy działy się na sejmiku naszym lubuskim. Posłuchajmy, co słuchacze... Jak słuchacze, czego się spodziewali?
Ja myślę wszystko, że to jest taki kit na wodę, bo w ogóle w Polsce powinna być jedna partia polityczna i powinna się nazywać My Rozkradający Nasz Kraj, bo czy to są ci, czy tamci, traktują wszyscy politykę jak swój prywatny folwark, idą do polityki po to, żeby się wzbogacić i napchać swoje własne kieszenie. I od 20 lat mamy tego przykłady.
Powinno się wybierać marszałka publicznie, czyli wszyscy powinni na to głosować. Tak, jestem za tym. I powinno jeszcze się jedną rzecz dołożyć. Odwołanie za błędy. Nie może być bezkarności przez okres 5 lat, bo to psuje wszystko.
Ja nie wybierałem członków samorządu po to, żeby tworzyli opozycję około koalicji. Opozycją są ci, którzy nie dostali się do władz samorządowych, natomiast ci, którzy weszli do władz samorządowych, mają stworzyć takie ramy pracy, żeby wszyscy, którzy tam się znajdują, świadczyli jakieś świadczenia.
No to zasiadają w komisjach na przykład różnego rodzaju i tam obradują, procedują sprawy.
No oczywiście i tak, i tak powinno być w całym samorządzie.
Chodzi o to, że są duże pieniądze w urzędzie marszałkowskim. Chodzi o to, żeby je tak podzielić, aby dzielili je ci, którzy powinni je dzielić. Ponieważ poprzez wpuszczenie do kogoś, do tego zamkniętego kręgu, no jest dość niebezpieczne. Tu chodzi o ludzi sprawdzonych, którzy nie puszczą pary i wszystko będzie tak, jak było dawniej, żeby było tak, jak było dawniej.
To tak przypomina troszkę czasy komuny, kiedy sekretarza wybierano, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej wybierano, biuro polityczne wybierało. Tak samo i teraz. Przyjechało 4 muszkieterów. Zamiast pracować w Sejmie, bo akurat wczoraj było posiedzenie Sejmu i w Sejmie wykonywać swoje obowiązki, przyjechali tutaj, żeby namaścić marszałka.
Tak robią, że jakby zalecenia odgórne, proszę pana, kto ma być na jakim stanowisku. Taka jest brutalna prawda. We Wrocławiu na głowie stawali. Marszałek województwa, bez względu o jakim województwie mówimy, powinien być wybierany spośród właśnie wybranych do sejmiku wojewódzkiego radnych.
Ja uważam tak, jeżeli chcą się dogadywać, niech się dogadują. Ważne, żeby ludzie na tym nie ucierpieli, dusze unijne na tym nie ucierpiały i przede wszystkim, żeby działali dla lokalnej społeczności. Z mojej strony to wszystko.
Przyleciały wróbelki, narobiły w koryto i odleciały. I dla mnie to jest po prostu, po to przyjechał z Chetyna, żeby wywijać. Dziękuję, przepraszam.
Nasi słuchacze jakby nie tryskają jakimś specjalnym entuzjazmem w sprawie wyborów marszałka i jakoś tak w nich tego optymizmu nie bardzo. Byliśmy wczoraj na tych wyborach. Jakby pan podsumował?
Podsumowałbym to w ten sposób, że PSL było wczoraj głównym rozgrywającym.
No tak to wyglądało.
Ponieważ Platforma Obywatelska i Nowoczesna, czyli Koalicja Obywatelska, ze względów doktrynalnych odżegnały się od jakichkolwiek rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Ja tego nie oceniam, czy słusznie, czy nie, ale spowodowało to taką sytuację, że pozbawiły się zdolności koalicyjnej. Natomiast PSL ma absolutną zdolność koalicyjną. Bo w zarządzie
tradycyjnie
województwa, tradycyjnie, to jest taka typowo obrotowa partia o dużej zdolności właśnie zawierania sojuszu i elastyczności także. I to było wczoraj świetnie widać, bowiem stan gry jest następujący. W zamian za poparcie Elżbiety Polak PSL uzyskał stanowiska dwóch wicemarszałków. Koronkowo rozegrał sejmik lubuski, gdzie Wioletta Haręźlak wybrana na przewodniczącą tego sejmiku lubuskiego. Okazało się, że jest już w barwach PSL-u, czyli trzy ważne stanowiska, mając tylko 5 mandatów. Trzy bardzo ważne stanowiska obsadził PSL. I także w sejmiku województwa lubuskiego PSL jest promotorem sprzyjającym czy promującym koalicję bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością. Więc jest absolutnym zwornikiem politycznym na dwóch poziomach. I w sejmiku, i w zarządzie województwa. Także Jolanta Fedak i jej doradcy, jej ludzie naprawdę rozegrali
Ja mam takie przekonanie, że jak cugle, które są nałożone na lokalne struktury PSL-u w Polsce, zostaną poluźnione i nastąpi przewrót na szczeblach władzy najwyższej w PSL-u, to PSL może okazać się jeszcze bardziej obrotowy. Tak bym metaforycznie to ujął. I nagle może wejść w bardzo szerokie koalicje na dole z PiS-em i mając to na uwadze, trudno mi się zgodzić z hasłem, które wyczytałem w jednej z gazet dzisiaj rano, że pani Polak objęła funkcję na 5 lat.
Wątpię w to. 5 lat to jest tak długi okres czasu. Wystarczy, że zmieni się kierownictwo polityczne w PSL-u i mogą zostać wybrani ludzie, którzy będą bardziej skłonni do zawierania koalicji na szczeblu centralnym, co odblokuje lokalnym działaczom PSL-u możliwość, z jednej strony samorządność lokalną, a z drugiej strony zawarcie koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami i z Prawem i Sprawiedliwością. I taka koalicja byłaby zupełnie logiczna.
Czyli, panie Adamie, będziemy czekali na rozwój wydarzeń. Być może w następnych naszych audycjach i spotkaniach będziemy poruszali temat, co dalej z rozwojem regionu, czy dalej będziemy dryfować, czy jest jakieś światełko w tunelu, jeśli idzie o rozwój gospodarczy.
Czas pokaże.
Czas pokaże. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.